Sieg Heil. Pająki. O świcie 15 października 1917 roku do celi francuskiego więzienia Saint-Lonard weszli dyrektor więzienia, prokurator i lekarz. Pochylili się nad śpiącą na metalowej pryczy kobietą, której nie obudził zgrzyt klucza w zamku ani hałas odsuwanych zasów i otwieranych drzwi. Lekarz wyjaśnił, że wieczorem dostała silny środek nasenny. Tak zwyczajowo postępowano ze skazańcami. Gdy szarpana za ramię otworzyła oczy i usiadła na pryczy, dyrektor wyjął z kieszeni kartkę i odczytał.
Margareta Gertruda MacLeod. Mam obowiązek poinformować, że pani prośba o ułaskawienie została przez prezydenta odrzucona. Egzekucja odbędzie się za godzinę. Cele. Niech pani będzie dzielna.
Cofnął się, aby przepuścić dwie strażniczki, które wzięły pod ręce kobietę przerażoną bliskością nieuchronnej śmierci. Musiała zginąć, bez względu na to, czy była winna i czy zasługiwała na śmierć w myśl wojennego prawa. To wojna ją pochłonęła. W czerwcu 1914 roku, gdy zbrodniczy wybryk Serba Gavrilo Principa, który w Sarajewie zastrzelił arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę, zelektryzował Europę, Mata Hari przyjechała do Berlina. Zapewne nie wiedziała, co zdarzyło się w Sarajewie. Nie czytała gazet ani nie interesowała się polityką. Uważała, że jest to zajęcie odpowiednie dla jej starych kochanków z siwymi brodami i opasłymi brzuchami, którzy kupowali dla niej suknie i biżuterię, opłacali apartamenty w najdroższych hotelach i kolacje z szampanem i kawiorem. Wynagradzali w ten sposób zmarnowane noce, gdy przytuleni do jej małych piersi zmagali się z impotencją, aby następnego dnia w klubie opowiadać o szaleństwach z pewną sławną tancerką. Przekonani, że wszyscy słuchający wiedzą, o kogo chodzi. Sława, którą osiągnęła, pożądanie podstarzałych kochanków, w ocenie wielu były równie niezrozumiałe, jak zachwyty nad jej urodą i talentem. Twierdzono, że nie miała ani jednego, ani drugiego. W istocie nie była pięknością. Nos niekształtny i gruby, podobnie jak usta, oczy zbyt wyłupiaste o opuszczonych zewnętrznych kącikach bardzo nie spodobały się francuskiej pisarce Colette, która obserwowała jej występ na przyjęciu w prywatnych ogrodach willi pod Paryżem. Gospodynią była Nathalie Barnet, znana w paryskim światku artystycznym, bulwersująca miłosnymi wierszami do kobiet. Tego wieczora Mata Hari wjechała naga na białym koniu prowadzonym przez pasterkę. Być może ten widok wzbudził euforię lesbijek, które uczestniczyły w przyjęciu, ale Colette przyjęła ten występ bardzo krytycznie. Pisała.
Ludzie, którzy wpadali w zachwyt i pisali tak entuzjastycznie o osobie i talencie Maty Hari, muszą się teraz zastanawiać, co za zbiorowe urojenie zawładnęło nimi. Jej taniec i hinduski styl były nie lepszej jakości niż zwykłe stepowanie w tanim musicalu. Ona ma być orientalna? Nie wygłupiajcie się. Hamburg albo Rotterdam, no, Berlin.
Być może przez wielką francuską pisarkę przemawiała zraniona miłość, ale prawdy jej słowom nie można odmówić. Mata Hari wzniosła się ponad środowisko, z którego się wywodziła tylko dlatego, że dla części kobiet stała się symbolem wyzwolenia z ciężkich sukien i duszących gorsetów, a dla mężczyzn legendą sprawności seksualnej. Spędzić noc z Matą Hari stało się modne i pożądane, gdyż dostępne było tylko dla najbogatszych. Ukształtowała ją legenda. Była biedną dziewczyną. Urodzona w 1876 roku w Holandii, straciła matkę w wieku lat 14. Wkrótce pozostawił ją ojciec, który wyruszył do Hagi, gdy jego kapeluszniczy sklep zbankrutował. Oddana pod opiekę ojca chrzestnego w Sneek, niedługo była w jego domu, gdyż odesłał ją do internatu przy szkole dla pielęgniarek, w odległym o ponad 180 kilometrów starym i pięknym mieście Leiden. Tam też nie była długo, gdyż rok później wdała się w romans z dużo starszym dyrektorem i musiała stamtąd odjechać do Amsterdamu. Wydawało się, że tam znalazła dla siebie przyszłość. Miał ją zapewnić kapitan Rudolf MacLeod, którego poznała w 1895 roku, odpowiadając na jego ogłoszenie w lokalnej gazecie. Już po 4 miesiącach znajomości zdecydowała się wziąć ślub. Rozczarowanie przyszło szybko. Coraz częściej i na coraz dłużej zostawała sama w mieszkaniu siostry Rudolfa, owdowiałej Louise, której szczerze nie cierpiała. Ku jej uldze Rudolfa wezwano do garnizonu w holenderskich Indiach Wschodnich, dokąd wyruszyli w połowie 1897 roku. Mieli już półroczne dziecko, syna Normana. Drugie dziecko, córeczka Jeannie Louise, nazwana tak na cześć ciotki, mimo sprzeciwów Margarety, urodziło się rok później, gdy już osiedli na Jawie. Życie młodej mężatki szybko traciło wszelki urok, a każdy dzień przynosił zmiany na gorsze. Musiała pogodzić się z częstą nieobecnością Rudolfa, choć zapewne nie wiedziała, że spędza czas z prostytutkami, musiała pogodzić się z awanturami, a nawet biciem. Pewną ulgą dla niej mógł być czas, gdy Rudolf został oddelegowany na Sumatrę, ale i stamtąd słał obraźliwe listy.
Jesteś zbyt ograniczona, zbyt głupia, zbyt płytka, aby napisać interesujący list, a nie pozwalam ci pleść o pięknych sukniach, fryzurach lub innych banałach. Czy nie rozumiesz, że ciągle jestem w złym nastroju z twojego powodu?
A ona żaliła się przyjaciółce.
Mój mąż nie kupuje mi sukienek, gdyż obawia się, że będę wyglądać zbyt pięknie. To jest nie do zniesienia. A młodzi oficerowie chodzą za mną i kochają się we mnie. Jest mi coraz trudniej zachowywać się w sposób, który nie dałby mojemu mężowi powodów do czynienia mi wyrzutów.
Wkrótce musiała przyjechać do niego na Sumatrę, ale już powitanie stało się powodem awantur. Rudolf uznał, że dzieci są wychudzone i chorobliwie blade, a potem wpadł w furię, widząc, że pozostawiła je same w hotelowym pokoju. Pisał do siostry.
Gdybym tylko miał pieniądze, aby kupić sądową ugodę. Gdybym tylko mógł pozbyć się jej.
Sytuacja pogorszyła się, gdy w ich domu zdarzyła się tragedia. Niespodziewanie dzieci zapadły na zdrowiu, a 2-letni Norman nie przetrzymał tajemniczej choroby. Zmarł 27 czerwca 1899 roku. Rudolf odciął kosmyk włosów martwego synka. Pisał do siostry.
Moje życie stało się puste i jałowe bez niego.
Wstrząs był tym większy, że wkrótce dowiedział się, iż to on mógł być powodem śmierci syna. Niania, która kilka dni po pogrzebie dziecka zachorowała na cholerę, wyznała przed śmiercią, że zatruła rodzinny posiłek. Chciała zabić wszystkich, ale zmarł tylko Norman, gdyż miał najsłabszy organizm, albo tylko on zjadł zatruty ryż. Prawdopodobnie zrobiła tak namówiona przez narzeczonego, podwładnego Rudolfa, niesprawiedliwie ukaranego za służbowe przewinienie. Po śmierci dziecka życie MacLeodów, tak złe od dawna, stało się koszmarem. Rudolf pisał do siostry o swojej żonie, która zapadła na dur brzuszny.
Gdyby tylko epidemia uwolniła mnie od tej kreatury, byłbym szczęśliwy ponownie. Czasami nie mogę zapanować nad sobą, gdy ta kokota jest obok. Ale jak się jej pozbyć? Ze skandalem lub bez, jest mi to obojętne.
W 1901 roku wrócili do Amsterdamu. Rudolf rzadko trzeźwiał, nie dawał jej pieniędzy, a gdy o nie prosiła, bił ją lub pluł w twarz. Aż pewnego sierpniowego dnia 1902 roku, niby wychodząc na pocztę, zabrał córkę i już nie wrócił. Sąd, orzekając rozwód, nakazał Rudolfowi płacenie alimentów, ale nigdy nie wysłał ani grosza. Jego nienawiść i chęć zemsty za nieudane małżeństwo były tak wielkie, że w miejscowej prasie zamieścił ogłoszenie ostrzegające kupców przed oddawaniem jego byłej żonie towarów na kredyt. Wtedy po raz pierwszy Margareta, pozbawiona środków do życia, postanowiła szukać szczęścia w Paryżu. Dlaczego tam? Z właściwą sobie naiwnością wyjaśniła.
Nie wiem. Pomyślałam, że wszystkie kobiety, które uciekły od mężów, jadą do Paryża.
Usiłowała zarabiać jako modelka, pozując malarzom i studentom uczelni artystycznych. Nie udało się. Straciła resztę oszczędności i musiała wrócić do znienawidzonej siostry byłego męża. Gdy on dowiedział się o tym, zmusił siostrę, aby wyrzuciła ją z domu. Margareta ponownie w 1904 roku wyruszyła do Paryża. Była mądrzejsza. Już wiedziała, że nie pomogą jej artyści, bez grosza przy duszy, zalewający absyntem ból tworzenia. Zaczęła rozglądać się za bogatymi sponsorami, którzy doceniliby jej uległość. Pierwszym miał być bogaty francuski dyplomata, którego wcześniej spotkała w Hadze. Podobno zachwycał się jej urodą, znajdując w jej ciemnych oczach urok Orientu. Podziwiał jej talent, choć historia nie zanotowała, gdzie i kiedy mógł zobaczyć ją tańczącą. Wprowadził ją jako tancerkę o artystycznym pseudonimie Lady MacLeod do słynnego salonu Madame Kirievski, gdzie Paryżanie chętnie bywali ściągani artystycznymi atrakcjami. Margareta wystąpiła na przyjęciu dla wybranych gości odziana tylko w jawajski welon, slendok, symbolizujący dziewictwo, którego odrzucenie lub zerwanie było zniewagą dla dziewczyny. A ona w transie tańca odrzuciła welon, jakby nieświadoma, że już nic nie skrywa jej nagości, aby po chwili, odzyskując uczucie rzeczywistości, zawstydzona skryć twarz w dłoniach. To zrobiło wrażenie na mężczyznach obserwujących występ. Jeden z nich, Émile Étienne Guimet, 69-letni bogaty przemysłowiec, podróżnik, założyciel Muzeum Sztuki Orientalnej, namówił ją, aby wystąpiła w jego muzeum pod pseudonimem, jaki dla niej wymyślił – Mata Hari, oko dnia, co oznaczało słońce. Musiała zyskać wielki wpływ na miłośnika Orientu, gdyż na jej występ zaprosił 300 znamienitych gości, w tym ambasadorów obcych państw. Występ odbył się w bibliotece na drugim piętrze, okrągłym pomieszczeniu, gdzie pod plafonem wspartym na kariatydach biegła galeria podtrzymywana przez 8 kamiennych kolumn tworzących scenerię hinduskiej świątyni. Na marmurowej posadzce rozpostarto grube perskie dywany, nad którymi zwieszały się girlandy kwiatów. Mata Hari oczarowała publiczność wdziękiem, tańcem i pięknym, acz skąpym kostiumem. Już następnego dnia wieść o zjawiskowej tancerce ściągnęła do muzeum tłum tak liczny, że widzowie, którzy nie zmieścili się w owalnej bibliotece, stali na schodach prowadzących na balkon i samym balkonie, wspinając się na palce, aby nad głowami innych dostrzec tancerkę. Wystąpiła prawie naga, gdyż tylko jej piersi zasłaniał niewielki stanik, jaki tworzyły dwa miedziane kółka połączone łańcuszkami. Od tego wieczoru w Paryżu mówiło się o niej dużo, chwaliło i pożądało. Krytycy przewidywali, że lada miesiąc jej sława i talent zaćmi Isadore Duncan, a wydarzenia zdawały się to potwierdzać. Stawała się gwiazdą Paryża. Jej nowe sceniczne nazwisko ściągało tłumy do Olimpii, Folies Bergère, a potem do kabaretów w Wiedniu i Berlinie, a nawet do sal operowych teatrów, w tym sławnej mediolańskiej La Scali. Wśród jej kochanków znaleźli się najbogatsi i najbardziej wpływowi mężczyźni tamtego czasu, którzy gotowi byli płacić wiele za jej wdzięki. Bankier Félix Xavier Rousseau utrzymywał ją przez wiele lat i kupił willę w modnej podparyskiej dzielnicy. Niemiecki oficer Alfred Kiepert, rozstając się z nią, przelał na jej konto ogromną kwotę 300 tysięcy marek, za co można było nabyć kamienicę w centrum Berlina. Należy przyjąć, że nie mniej hojni byli inni – bankierzy, przemysłowcy, arystokraci, sławni kompozytorzy, z którymi wiązała się chętnie, jeżeli tylko potrafili na nią odpowiednio dużo wydać. Mogła się obawiać tylko wieku, szczególnie bezlitosnego dla tancerki. Ale jej życie nagle zmieniło bieg z całkowicie innego powodu. Od maja 1914 roku przebywała w Berlinie, zaangażowana do tamtejszego musicalu, niewiele interesując się tym, co działo się poza oknami jej apartamentu. Miała już 38 lat, a wciąż liczyła na intratne kontrakty do najsławniejszych zespołów baletowych i na najbardziej znane sceny. Równie korzystny wydawał się odnowiony romans z porucznikiem Alfredem Kiepertem, bogatym posiadaczem ziemskim. Miał jej wypłacić 100 tysięcy marek oraz wręczyć dwa przekazy bankowe, postdatowane na 1908 i 1909 rok. Wszystko tak się pięknie zapowiadało. Aż w Sarajewie padły strzały, które zabiły arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę. Śmierć następcy austriackiego tronu ugodziła w autorytet monarchii i rząd austriacki postanowił działać zdecydowanie. 28 lipca 1914 roku, po krótkiej grze dyplomatycznej, która miała jedynie zamaskować właściwe zamiary, Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. I wtedy runęła lawina. car Rosji, Mikołaj II, nie miał ochoty bezczynnie patrzeć, jak wojska austriackie panoszą się na Bałkanach i nikną tam rosyjskie wpływy. Wydał rozkaz częściowej mobilizacji swojej wielkiej armii. To zaniepokoiło Niemców. Ambasador ostrzegł rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, że dalsze działania skłonią jego kraj do ogłoszenia mobilizacji. W odpowiedzi na to car 30 lipca ogłosił powszechną mobilizację wojsk rosyjskich. Niemcy odpowiedziały wysyłając ultimatum, w którym żądały odwołania przygotowań wojennych. Car nie mógł tego uczynić, gdyż upokorzyłby się w oczach światowej opinii publicznej i przed własnym narodem. Mobilizacja trwała, więc Niemcy 1 sierpnia 1914 roku wypowiedziały wojnę Rosji. Na ulice Berlina wyległy tłumy, aby wiwatować na cześć maszerujących żołnierzy i jeźdźców w wysokich pikalhaubach. Wszyscy wierzyli, że za 2-3 tygodnie wojna zakończy się zwycięstwem, które potwierdzi czołową pozycję Niemiec nie tylko w gospodarce, ale przede wszystkim w europejskiej polityce. Na dworcowym peronie, wśród kobiet za stołami z wielkimi garnkami, z których nalewały gęstą zupę do żołnierskich menażek i wydawały grubo krojone pajdy ciemnego chleba, stała w szarej sukience 27-letnia Elsbeth Schragmüller. Szczupła, drobna blondynka z włosami upiętymi w kok, pociągłej twarzy, o nieprzyjemnym, zaciętym wyrazie. Była pierwszą w Niemczech kobietą z tytułem doktorskim, jaki zyskała rok wcześniej po obronie pracy na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu we Freiburgu. Patriotyczne uniesienie, jakie ogarniało Niemców, kazało jej zgłosić się do służby pomocniczej, aby wspierać tych, którzy wyruszali do walki za ojczyznę. Losy tych dwóch kobiet, bogatej i sławnej, uznawanej za piękność Maty Hari, obserwującej wojskowe parady z okna apartamentu najlepszego berlińskiego hotelu, i niepozornej Elsbeth Schragmüller, nalewającej zupę do żołnierskich menażek na berlińskim dworcu, miały połączyć się. Sytuacja Maty Hari, gwiazdy berlińskich scen, nagle zmieniła się. Rano zadzwonił impresario, aby poinformować ją, że wstrzymuje wypłatę honorarium, aby zabezpieczyć jej długi. Potem krawiec, w obawie o swoje wynagrodzenie za drogie sceniczne kostiumy obszywane perłami i szlachetnymi kamieniami, zarekwirował jej biżuterię. Bank zablokował konto, uznając, że jest obywatelką wrogiego kraju. I tak w wielkim apartamencie drogiego hotelu znalazła się bez środków do życia. Tylko dzięki skromnej pożyczce udzielonej przez przyjaciół mogła kupić bilet. Musiała zrozumieć, że wojna to nie czas artystycznych i finansowych sukcesów starzejącej się tancerki. Z podarunków od bogatych wielbicieli pozostało niewiele. Luksusowa willa pod Paryżem kosztowała krocie, choć stała pusta. Konto bankowe, z którego zwykła czerpać bez opamiętania, gdyż kochankowie stale je uzupełniali, też było puste. Tylko jeden z dawnych wielbicieli wspierał ją finansowo. Baron van der Capellan wynajął dla niej dom w Hadze i dawał pieniądze, ale za mało jak na jej potrzeby. Nie ma pewności, kiedy zdecydowała się podjąć współpracę z niemieckim wywiadem i kto zaproponował jej szpiegowanie dla Niemiec. Najprawdopodobniej było to w grudniu 1915 roku, a propozycję złożył Karl Kremer, konsul niemiecki w Holandii. Później przyznała, że zgodziła się, gdyż chciała odzyskać rzeczy pozostawione w Berlinie rok wcześniej. Bez wątpienia kajzerowski wywiad Nachrichtendienst mógł uznać ją za cenną agentkę, gdyż wśród jej kochanków było wielu wysokich francuskich oficerów, w tym generał Adolphe Pierre Mesmy, minister wojny w 1914 roku. Oni w miłosnym uniesieniu mogli zdradzać największe sekrety swoich armii. Otrzymała kryptonim H-21, podobno od nazwiska szefa siatki szpiegowskiej Hoffmana, któremu podlegała. Nie ma jednak żadnej pewności, że chodziło o Matę Hari. Od tego czasu w tle wydarzeń, które zmieniły życie sławnej tancerki, pozostawała Elsbeth Schragmüller, która jak pająk rozciągała sieć. Ona szybko zrezygnowała z opiekowania się żołnierzami wyjeżdżającymi na front. Awanturnicza natura pchała ją do działalności, która ubarwiłaby jej dotychczasowe życie. Pisała później.
Nie akceptowałam losu, który umieścił mnie na tym świecie jako kobietę. Przysięgłam sobie, że użyję wszystkich moich zdolności, aby przyczynić się do pokonania nieprzyjaciela. Ostatecznie odpowiedziałam sobie, najlepszy sposób, aby odpowiedzieć, jak mam służyć mojemu krajowi, to jechać do kraju wroga. Napisałam petycję do regionalnego dowódcy wojskowego w Berlinie, prosząc, aby wysłano mnie na front.
Chciała zostać łączniczką i mknąć na motocyklu pod gradem nieprzyjacielskich kul, aby dostarczać ważne rozkazy. Najbardziej żywa wyobraźnia nie pozwalała jej zobaczyć prawdy o froncie tamtej wojny. Błotnistych transzejach, gdzie woda mieszała się z krwią, polowaniach na szczury, wyszukiwaniu wszy. Po 2 tygodniach starań udało jej się uzyskać zgodę na wyjazd do przyfrontowej strefy i 20 sierpnia 1914 roku wysiadła z pociągu na dworcu w Brukseli. Była bliżej wielkiej przygody, ale na front prowadziła długa droga. Wiedziała, jak opieszale działa wojskowa administracja, więc nie traciła czasu na pisanie podań. Lecz dowiedziawszy się, w którym hotelu stacjonują wyżsi dowódcy, poszła tam. Dzień po dniu przesiadywała w holu, przyglądając się mężczyznom w szarych mundurach z czerwonymi wyłogami. Aż doczekała się, gdy w drzwiach stanął najważniejszy – feldmarszałek Wilhelm Leopold Kolmar Freiherr von der Goltz, generalny gubernator Belgii. Znany był z krwawych represji, jakie kazał stosować wobec ludności stawiającej opór okupacyjnym wojskom. Spotkała go, gdy wracał z obiadu. Dobry humor, jaki dawała sytość i odpowiednia ilość wina sprawiły, że łaskawie wysłuchał drobną kobietę ubraną jak urzędniczka w białej bluzce z krawatem. Być może wrażenie zrobiło na nim jej uniwersyteckie wykształcenie i tytuł doktorski. Kazał zatrudnić ją w biurze cenzury pocztowej. Dla dziewczyny, która jechała na front, aby walczyć, było to kolejne rozczarowanie. Usiadła za biurkiem poplamionym atramentem i całymi dniami czytała listy przysyłane przez żołnierzy z frontu do swoich rodzin w okupowanej Belgii. Szukała w nich informacji, które mogły być przydatne niemieckiemu dowództwu i potrafiła je znajdować z zadziwiającą przenikliwością. Łączyła, zdawałoby się, nic nieznaczące strzępy żołnierskich relacji, okopowych smutków i tęsknoty za domem, w pełnowartościowe raporty o liczebności oddziałów, stratach, przemarszach, uzupełnieniach i zamierzeniach wrogich wojsk. Jej przełożonym to się spodobało. Wieść o zdolnej analityczce dotarła do pułkownika Waltera Nikolaja, od 1913 roku szefa oddziału 3B Wielkiego Sztabu Generalnego, czyli wywiadu wojskowego. Zaproponował jej pracę, gdyż uznał, że będzie użyteczna w jego sztabie. On nadzorował i organizował działalność swoich bezpośrednich podwładnych, szefów 9 placówek wywiadu, zbierających informacje od szpiegów. Do jednej z takich placówek w Antwerpii trafiła Elsbeth Schragmüller. Stamtąd dowodziła 60 agentami działającymi we Francji, Włoszech, Hiszpanii i na Bałkanach. Do jej obowiązków należało również szkolenie agentów w ośrodku w Lörrach, w Badenii-Württembergi oraz w Antwerpii. Opracowała program nauczania, który obejmował obsługę radiostacji, szyfrowanie, ukrywanie wiadomości w listach, posługiwanie się sympatycznym atramentem nie pozostawiającym śladów na papierze, orientację w terenie, nanoszenie na mapy położenia interesujących obiektów, posługiwanie się bronią. Utrzymywała żelazną dyscyplinę. Na zajęciach kursanci siedzieli w maskach, aby ukryć tożsamość, po zajęciach byli zamykani w pokojach, rozmowy na prywatne tematy były surowo zabronione, a nieobecność lub zaniedbywanie nauki surowo karane. Pewnego dnia dowiedziała się, że wywiad francuski już wie o niej i nadał jej pseudonim Fräulein Doktor albo Mademoiselle Docteur, co wskazywałoby, że poznał jej nazwisko. Nie była bezpieczna nawet w Amsterdamie, dokąd podobno dotarły 2 zespoły zabójców, aczkolwiek do zamachu nie doszło. Mimo zagrożenia i świadomości, że gdy wpadnie w ręce wroga, to zostanie rozstrzelana lub powieszona, podróżowała po Europie pod przybranymi nazwiskami. Przemykała obok francuskich policjantów i agentów kontrwywiadu zaopatrzona w doskonale podrobione dokumenty i tzw. legendę uzasadniającą podróż. Nic nie wiadomo, aby w czasie tych wypraw zagroziło jej bezpośrednie niebezpieczeństwo, gdyż zawsze potrafiła wymknąć się, zanim została osaczona. Czy Elsbeth Schragmüller spotkała Mate Hari? Po wojnie przyznała, że ją szkoliła, choć mogła fantazjować, podobnie jak Ernest Hemingway, przechwalający się, że Mata Hari była jego kochanką. To jednak współpraca obu kobiet wydaje się bardzo prawdopodobna. Zapewne nie spotkały się w szkole w Antwerpii, o której istnieniu Brytyjczycy i Francuzi wiedzieli, lecz w hotelu Frankfurter Hof we Frankfurcie nad Menem, jednym z najbardziej luksusowych w mieście, trzymającym renomę mimo trudnych wojennych czasów. Tam przyjazd sławnej gwiazdy nie zdziwiłby nikogo, aczkolwiek nie należy zakładać, że Mata Hari manifestowała swą obecność. W hotelowym apartamencie mogła przejść przeszkolenie, które w jej przypadku nie obejmowało posługiwania się bronią, lecz ograniczało się do zapamiętania listy osób interesujących niemiecki wywiad oraz poznania sposobów sporządzania raportów, tak aby niezauważone mogły być przesłane pocztą do wybranych miejsc. W tym czasie francuski kontrwywiad już zwrócił na nią uwagę, co zapewne nie było efektem jej działalności, lecz przeczulenia agentów brytyjskiego MI5. W Anglii roznosiły się wieści, że z kontynentu docierają niemieccy agenci, aby zatruwać konie i muły zarazkami wąglika i nosacizny, co potwierdzały liczne przypadki chorób zwierząt na Isle of Man. Urzędnicy nasilili kontrolę osób przybywających do angielskich portów. W czasie wojny kontrwywiad sprawdził 75 tysięcy ludzi, z których ogromna większość w ogóle nie powinna wzbudzać zainteresowania tajnych służb. W grudniu 1915 roku Mata Hari wyruszyła z Holandii do Paryża. Ze względu na linię frontu nie mogła pojechać wprost do stolicy Francji, lecz musiała wsiąść na statek płynący do Wielkiej Brytanii, aby tam przesiąść się na statek do hiszpańskiego portu, stamtąd dojechać do Madrytu i dalej pociągiem do Paryża. W porcie Folkestone zwrócił na nią uwagę kapitan Stephen Dillon z kontrwywiadu. W raporcie napisał:
to kobieta przystojna, pewna siebie, dobrze i modnie ubrana, w płaszczu z wyłogami futra z szopa i takim kapeluszu.
Tak zrelacjonował przebieg przesłuchania.
Chociaż miała dobrą odpowiedź na każde pytanie, zrobiła na mnie niekorzystne wrażenie.
Powód niechęci brytyjskiego funkcjonariusza był bardzo prozaiczny. Naopowiadała bzdur, aby zyskać na znaczeniu. Mówiła, jak to ze swoim kochankiem, baronem van der Capellanem, przebywała w ekskluzywnym londyńskim hotelu Savoy, choć nigdy przedtem w Wielkiej Brytanii nie była. Kapitan Dillon napisał:
po starannym przeszukaniu i nieznalezieniu niczego podejrzanego uznałem, że nie mam wystarczających powodów, aby odmówić jej wejścia na statek.
Jednakże od tego czasu znalazła się na liście osób podejrzanych. Co więcej, ta krótka notatka dotarła do szefa francuskiego kontrwywiadu, kapitana Georges Ladoux. Zaczął się rok 1916, najbardziej krwawy czas wojny światowej, który przyniósł niewyobrażalne cierpienia ludności cywilnej i żołnierzy, a żadnego rozstrzygnięcia. W lutym rozpoczęła się bitwa pod Verdun. Dowodzący niemieckimi wojskami generał Erich von Falkenhayn pisał do cesarza Wilhelma II:
przełamanie, które i tak jest poza naszymi możliwościami, nie jest konieczne. W zasięgu naszych możliwości są cele, których utrzymanie zmusi francuski sztab generalny do rzucenia do walki wszystkich żołnierzy. Jeżeli tak zadecydują, to francuskie siły zostaną wykrwawione na śmierć.
Niemcy wybrali Verdun, gdyż było to miasto o szczególnym znaczeniu historycznym dla Francuzów i mogli być pewni, że obrońcy będą walczyć do ostatniego żołnierza. Oczywiście ginęliby również atakujący, ale pruscy stratezy wyliczyli, że na każdych dwóch padłych w boju żołnierzy niemieckich zginie pięciu Francuzów. Dlatego w zimny i mglisty dzień 12 lutego blisko 1500 niemieckich dział przez 10 godzin ostrzeliwało francuskie pozycje, wysyłając tam milion pocisków. Potem do ataku ruszyło tysiące żołnierzy, ale po kilku dniach zażartych walk udało im się posunąć tylko o 5 kilometrów. Mijały miesiące, piętrzyły się stosy trupów, a wszystkie wyliczenia niemieckich strategów okazały się nic nie warte. Straty po obydwu stronach były tak samo wielkie, a Verdun broniło się. W tym samym czasie Mata Hari ponownie zwróciła na siebie uwagę brytyjskiego kontrwywiadu. W lutym 1916 roku brytyjska policja portowa Falmouth wyprowadziła ją ze statku, którym zamierzała dotrzeć do Hagi. Dowieziono ją do Londynu, gdzie przesłuchiwał ją funkcjonariusz MI5 Basil Thompson. Musiał być pod jej urokiem, skoro napisał:
czas niewiele przyćmił jej czar, o którym tak wiele słyszeliśmy. Była piękna, urzekająca, powabna. Tak sobie wyobrażałem Maty Hari.
Przesłuchanie wypadło dobrze dla Maty Hari, gdyż Thompson nie znalazł powodu, aby ją aresztować. Wróciła do swojego pięknego domu, ale tylko po to, aby go zamknąć. Nie miała już pieniędzy na utrzymanie licznej służby. Przeniosła się do hotelu, gdzie w ciągu 6 tygodni jej najczęstszymi klientami było 11 oficerów alianckich armii. Wątpliwe jednak, aby potrafiła wydobyć z nich ważne informacje lub zorientować się w wadze wojskowych sekretów, jeżeli takie zdradzili. Sytuacja na froncie wciąż pogarszała się. Wojna pozycyjna była już tylko wojną na wyczerpanie. Przestawał się liczyć sukces strategiczny, liczono jedynie trupy. A wielcy dowódcy mieli tylko jedną radę – zabić jak najwięcej żołnierzy wroga, nie zważając na własne straty. W końcu czerwca 1916 roku, gdy pod Verdun wciąż krwawiły armie, nad Sommą artyleria francuska i angielska rozpoczęły długotrwałe ostrzeliwanie niemieckich linii, aby posłać do ataku swoich żołnierzy. Po wielodniowych zmaganiach, kosztem 600 tysięcy zabitych i rannych, alianckim oddziałom udało się wedrzeć w głąb linii wroga tylko na 12 kilometrów. To już było za wiele, aby politycy wrażliwi na społeczne nastroje mogli dalej pozwolić generałom testować swoje koncepcje. Głównodowodzący wojskami francuskimi, generał Joseph Joffre, został zdymisjonowany, acz na otarcie łez nadano mu tytuł marszałka Francji. Jego dymisja mogła nieco uspokoić opinię publiczną wzburzoną informacjami o hekatombach daremnych ofiar. A życie Maty Hari zdawało się układać coraz lepiej. W końcu lipca 1916 roku, gdy odwiedziła swą przyjaciółkę prowadzącą towarzyski salon dla oficerów, spotkała tam młodego, przystojnego i bardzo bogatego arystokratę, kapitana Władimira, nazywanego Vadim Maslova. Był dużo młodszy. Miał lat 21, ona 40. Miłość od pierwszego wejrzenia doprowadziła ich do łóżka w pokoju hotelowym już tego samego wieczoru. Kilka dni później, 3 sierpnia, spotkała się z nim w Paryżu, ale już w zupełnie innych okolicznościach. Vadim trafił do szpitala ranny po ataku gazowym, który uszkodził mu gardło i lewe oko. Szybko zabrano go do sanatorium Vittel, uzdrowiska u podnóża Wogezów, więc Mata Hari postanowiła za nim podążyć, aby przez kilka tygodni opiekować się rannym i podtrzymywać jego uczucie. Nie było to łatwe, gdyż Vittel leżało w strefie militarnej i dotarcie do miasta wymagało odpowiedniej przepustki. Na posterunku policji odmówiono jej wydania takiego dokumentu. Stary przyjaciel poradził, aby poszła do Georges Ladoux, szefa kontrwywiadu, który mógł zmienić niekorzystną decyzję policji. Ten już wiedział, że koledzy z brytyjskiego kontrwywiadu podejrzewają, iż Mata Hari jest niemieckim szpiegiem. Przysłali mu nawet meldunek, z którego wynikało, że Niemcy nadali jej kryptonim AF-44, co wskazywałoby, że została podporządkowana centrali w Antwerpii, kierowanej przez Fräulein Doktor. Nie zlekceważył tego. Dwaj jego agenci śledzili Matę Hari. Robili to wyjątkowo niezdarnie, gdyż szybko zorientowała się, że znalazła się pod opieką kontrwywiadu, co jednak nie zrobiło na niej większego wrażenia. W sierpniowy dzień 1916 roku Mata Hari zastukała do gabinetu kapitana Ladoux, które otworzył, jak go opisała, grubas z bardzo czarną brodą i czarnymi włosami z cygaretką między wargami. Kapitan Ladoux napisał później.
Weszła do mojego gabinetu ze śmiałością charakterystyczną dla aktorek wchodzących na scenę. Choć nie zaprosiłem jej, aby usiadła, przysunęła krzesło do mojego biurka.
Czego pan ode mnie oczekuje?
Miała zapytać płynną francuszczyzną z lekkim akcentem dobrze pasującym do jej orientalnej urody.
Odpowiedziałem, że wiem, iż chcę pojechać do Vittel i gotów jestem wydać jej przepustkę.
W takim wypadku niech pan mi zrobi grzeczność i powie swoim facetom, którzy przykleili się do mnie jak cienie, że w upalny czas mogą wypić za moje zdrowie w bistro po drugiej stronie ulicy.
Ależ nie wiem, o czym pani mówi.
Chodzą za mną dokądkolwiek pójdę. Nawet wykorzystują czas, gdy nie ma mnie w pokoju, aby przeszukać mój bagaż. Gdy wracam, znajduję wszystko do góry nogami i muszę dawać dodatkowe napiwki pokojowej, żeby to uporządkowała.
Widząc, jak jest pewna siebie i jak panuje nad zachowaniem, zacząłem się zastanawiać, czy wywiad brytyjski nie mylił się, przysyłając mi rok wcześniej informację, że Mata Hari musi być niemieckim szpiegiem. Będę z panią szczery. Uważam, że wywiad niemiecki podczas pobytu w Berlinie zwerbował panią do współpracy.
Ladoux zanotował w pamiętniku, że ta rozmowa miała decydujące znaczenie dla jego dalszych działań, gdyż niespodziewanie Mata Hari przyznała się, zapewne nie rozumiała wagi takiego oświadczenia złożonego przed szefem kontrwywiadu.
Popełniłam błąd, przyjmując niemiecką propozycję, ale ta idiotyczna gra zakończyła się. A pan niech zdecyduje, czy jestem zbyt niebezpieczna i w tym przypadku musi pan wyrzucić mnie z Francji. Czy też jestem miłą, małą kobietką, która chciałaby mieć wreszcie trochę spokoju.
Kapitan Ladoux, brzydki mężczyzna z niewielką pensją, siedział naprzeciw kobiety, którą wielbili najbogatsi. Czy on również zamierzał zdobyć jej względy? A może jej zguba miała leczyć jego kompleksy? I wtedy zapytał.
A nie podjęłaby się pani chwalebnej służby dla Francji?
Nigdy o tym nie myślałam.
Pani musi być bardzo kosztowna.
To oczywiste.
Jak pani sądzi, ile taka praca byłaby warta?
Dużo. Lub nic.
Proszę to przemyśleć. Niech pani się zastanowi, czy może zrobić coś dla nas. Dam pani przepustkę. Proszę mi tylko obiecać, że nie będzie pani uwodzić francuskich oficerów. A kiedy podejmie pani decyzję, to proszę wrócić tutaj.
Na początku września 1916 roku Mata Hari pojechała do Vittel, aby spędzić tam kilka dni z ukochanym. Spotkało ją wielkie rozczarowanie. Liczyła, że dowie się, jaka będzie ich przyszłość. Przecież oświadczył się o jej rękę. A dowiedziała się, że arystokratyczna rodzina nawet nie miała zamiaru słuchać o jego wielkiej miłości do starzejącej się tancerki. Wtedy postanowiła przyjąć propozycję Ladoux, ale za cenę, która dawałaby jej i narzeczonemu możliwość wygodnego życia bez oglądania się na jego rodzinny majątek. Powiedziała: milion franków. To było bardzo dużo. Ale Mata Hari uznała, że kontrwywiad zapłaci tak wielkie pieniądze za to, co miała do zaproponowania. Gdy kapitan Ladoux odwiedził ją w paryskim apartamencie hotelowym, zaproponowała.
Uwiodę niemieckiego następcę tronu. Najpierw odnowię znajomość z generałem Moritzem Ferdinandem von Bissingiem. Tak, mówię o generalnym gubernatorze Belgii. Przy jego pomocy zostanę przedstawiona na niemieckim dworze.
Podała wiele argumentów, które miały przekonać Ladoux, że jej plan jest bardzo realny.
Byłam metresą generała i ode mnie zależy, kiedy się z nim spotkam. Niemcy adorują mnie i traktują jak królową, gdy dla was jestem tylko dziwką. Ach, gdyby pan widział nasze orgie w Berlinie, kiedy leżeli na podłodze, łasząc się do moich nagich stóp. Ja wyzwalałam ich zwierzęce żądze.
Ten plan omotania następcy tronu z pozoru szaleńczy miał szansę realizacji. 34-letni kronprinz Wilhelm był nie tylko głupi, ale nadzwyczaj pusty i znany z licznych miłostek. Prasa aliancka zwykła nie bez racji nazywać go Clownprinz, czyli książę klaun. Sukces Maty Hari wydawał się bardzo prawdopodobny. Ladoux przyjął tę propozycję, być może już wiedział, że nie będzie musiał występować do zwierzchników o zgodę na wypłacenie tak wielkiej kwoty miliona franków. A ona zabrała się do wypełniania planu z zapałem kobiety gotowej poświęcić wszystko dla uratowania miłości i szansy na poślubienie rosyjskiego arystokraty. Wtedy pojawił się poważny sygnał ostrzegawczy. W czasie podróży z Paryża do Amsterdamu, która wiodła przez Wielką Brytanię, została aresztowana przez brytyjski kontrwywiad, którego funkcjonariusz uznał, że jest Klarą Bendix, niemieckim szpiegiem. Gdy zorientowała się, że grozi jej oskarżenie o szpiegostwo, wyjawiła, że pracuje dla kapitana Ladoux. Ten jednak nie potwierdził tego. To właśnie był sygnał ostrzegawczy, ale nie zwróciła uwagi. Może dlatego, że Brytyjczycy wkrótce zezwolili na dalszą podróż do Madrytu. Szybko zapomniała o angielskiej przygodzie i zabrała się do wypełnienia swojego planu dotarcia do następcy niemieckiego tronu. Uznała, że pomocny w tym będzie urzędnik tamtejszej ambasady niemieckiej Hans von Kahle. Oczywiście zastosowała wobec niego swą najsilniejszą broń, czyli zwabiła do łóżka. Urzędnik nie dał się usiedlić i ostrzegł niemiecki kontrwywiad, że Francuzi wysyłają Matę Hari, aby uwiodła kronprinca. Niemcy nie zlekceważyli tego ostrzeżenia, zapewne dlatego, że dobrze wiedzieli, jakiego mają następcę tronu. Czyżby wtedy uznali, że należy zlikwidować zagrożenie, jakim dla dworu mogła stać się Mata Hari? Jeżeli pracowała również dla ich wywiadu, to zadanie było bardzo proste. Czy to Elsbeth Schragmüller, Fräulein Doktor, wymyśliła, jak zlikwidować Mata Hari? Ta jako agentka nie miała żadnej wartości. Można więc było ją poświęcić bez obawy utraty źródła ważnych informacji wojennych. Tylko tak można wyjaśnić, że niemiecka ambasada w Madrycie, gdzie właśnie przebywała Mata Hari, wysyłała depeszę utajnioną za pomocą szyfru, o którym Niemcy wiedzieli, że kontrwywiad francuski potrafi go odczytać. W styczniu 1917 roku stacja nasłuchowa na wieży Eiffla przechwyciła depeszę z Madrytu. Tekst w najbardziej oczywisty sposób wskazywał na Matę Hari.
Agent H-21 właśnie przybył do Madrytu. Odniosła sukces, angażując się do pracy we francuskim wywiadzie, aczkolwiek została odesłana tutaj przez Brytyjczyków. Poprosiła o instrukcje i pieniądze. Przekazała mi następujące informacje.
Tu następowały dane o miejscu postoju kilku francuskich pułków i wiadomości o tym, że francuski polityk, prawdopodobnie chodziło o francuskiego premiera Aristide Brianda, nawiązał bliskie stosunki z zagraniczną księżniczką. Francuzi zarejestrowali też i odczytali odpowiedź wysłaną z Berlina.
Powiedz agentowi H-21, aby wracał do Francji i kontynuował swoją misję. Otrzyma czek na 5000 franków od Kremera.
To szokujące, że wywiad niemiecki wysyłał informacje zdradzając płeć agenta H-21 oraz podając inne dane, które pozwalały łatwo zidentyfikować, o kogo chodzi. Takie jak odniósł sukces, angażując się do pracy we francuskim wywiadzie. Odesłany do Madrytu przez Brytyjczyków. Nie wolno było podawać nazwiska Kremer. Z drugiej strony Francuzi, widząc tak oczywiste łamanie podstawowych zasad korespondencji, musieliby się zastanowić, czy to nie podstęp, a może depesze, które w tak oczywisty sposób dowodziły winy Maty Hari, zostały spreparowane przez Georges Ladoux? On mógł zdobyć uznanie szefów za wskazanie tancerki jako groźnego szpiega, która, zdradzając wrogowi wojskowe plany, przyczyniła się do klęski wielu wojskowych operacji. Mata Hari wróciła do Paryża 3 stycznia 1917 roku. Na dworcu czekali na nią dwaj agenci Ladoux, którzy wyruszyli za jej taksówką do hotelu, w którym się zatrzymała. W Paryżu Ladoux zwlekał ze spotkaniem, a gdy wreszcie do tego doszło, odmówił wypłacenia pieniędzy za informacje, jakie przysyłała, choć wydawały się interesujące. Dowiedziała się bowiem w Madrycie, że Niemcy złamali jeden z francuskich szyfrów, poznali nazwisko francuskiego lotnika przerzucającego agentów poza niemieckie linie oraz że agenci niemieccy przybywający do Francji ukrywali za paznokciami kryształki pozwalające na sporządzanie atramentu sympatycznego. Milczenie Ladoux przedłużało się. Musiała zrozumieć, że wpadła w zasadzkę. Nie miała pieniędzy. Nie starczało już na opłacenie hotelu i musiała przeprowadzić się do skromniejszego i tańszego na Polach Elizejskich. A potem przyszła jeszcze gorsza wiadomość. Rosyjski kochanek, który długo nie odpowiadał na jej telefony, gdy wreszcie zgodził się na spotkanie, powiedział, że dowódca ostrzegł go, iż zadaje się z awanturnicą. Rano 13 lutego 1917 roku do jej hotelowego pokoju weszło 6 mężczyzn. Dwóch z nich znała, gdyż byli to agenci kapitana Ladoux, którzy od dawna orientacyjnie śledzili ją. Na ich widok wstała od niewielkiego stolika, przy którym jadła śniadanie. Wyglądała na chorą. Komisarz policji, który jako ostatni wszedł do pokoju, odczytał nakaz aresztowania.
Zeyle Margareta, znana jako Mata Hari, mieszkająca w Palace Hotel, wyznania protestanckiego, cudzoziemka, urodzona w Holandii 7 sierpnia 1876 roku, wzrost 1 m 75 cm, umiejąca czytać i pisać, jest oskarżona o szpiegostwo i współdziałanie z nieprzyjacielem w celu udzielania mu pomocy w podejmowanych działaniach.
Z hotelu zabrano ją do Pałacu Sprawiedliwości, gdzie została osadzona w areszcie. Potem przewieziono ją do więzienia Saint-Lazare, ponurej budowli z XIX wieku, gdzie osadzano chore prostytutki. Widok celi uświadomił jej, że wepchnięto ją na drogę prowadzącą na szafot. W celi nie było okna, a jedynie z zakratowanego otworu nad drzwiami padało słabe światło gazowej latarni. Nie było sprzętów poza słomianą matą na podłodze, co miało zapobiegać próbom samobójstwa. Panowało przenikliwe zimno, a racje jedzeniowe były skąpe. Głównie chleb z plasterkami jarzyn. W dodatku nie dostawała świeżej bielizny i tylko 15 minut na dobę mogła przebywać poza celą. Kapitan Pierre Bouchardon, wojskowy prokurator, przesłuchiwał ją kilkanaście razy, najwyraźniej przekonany o jej winie. A Mata Hari opowiadała wszystko, co się wydarzyło.
W 1916 roku w Hadze odwiedził mnie Niemiec o nazwisku Kramer, oferując 20 000 marek za zdobywanie wiadomości dla niemieckiego wywiadu. Wręczył mi buteleczkę z sympatycznym atramentem, za pomocą którego miałam sporządzać szpiegowskie meldunki. Zgodziłam się przyjąć pieniądze, gdyż traktowałam je jako rekompensatę za futra i biżuterię skonfiskowaną przez rząd niemiecki tuż po wybuchu wojny, co uważałam za bezprawie. Nigdy nie wywiązałam się ze zobowiązania wobec Kremera. Nigdy nie byłam szpiegiem. Buteleczkę z atramentem wyrzuciłam. Nie przekazałam Niemcom żadnych wiadomości, żadnych. Przysięgam.
Czyżby nie zdawała sobie sprawy, że takie zeznania będą dowodem przeciwko niej? A może liczyła, że potwierdzając zarzuty doprowadzi do poprawy strasznych warunków, w jakich się znalazła? Pisała do swoich prześladowców, błagając o litość.
Sprawiacie mi straszne cierpienie. Ja wariuję. Błagam was, zakończcie to. Jestem kobietą. To jest ponad moje siły.
Wszystkie zażalenia na więzienne warunki pozostawały bez odpowiedzi. Niewiele mógł jej pomóc obrońca z urzędu, Edouard Clunet, 74-letni prawnik, specjalista od prawa międzynarodowego. Nie potrafił doradzić jej linii obrony, ani odpowiednio reprezentować ją w sądzie. Tyle, że wyrok na Matę Hari zapadł nie na sali sądowej. W listopadzie 1916 roku dobiegła końca bitwa nad Sommą, największa bitwa tamtej wojny, która pochłonęła milion ofiar, nie przynosząc żadnego rozstrzygnięcia. A francuskie dowództwo, nie zważając na pogarszające się nastroje w armii, postanowiło podjąć kolejne działania zaczepne. Nowy głównodowodzący wojskami francuskimi, generał Robert Nivelle, opracował plan ofensywy na 80-kilometrowym froncie, który miał przynieść zwycięstwo w ciągu 48 godzin. Już pierwsze godziny ataku, który rozpoczął się 16 kwietnia 1917 roku, wykazały, że to się nie uda. Na żołnierzy francuskich, którzy wyszli z okopów na najważniejszym odcinku frontu, spadł deszcz niemieckich pocisków. Wróg ustawił w swoich okopach tak wiele dział i karabinów maszynowych, że Francuzi nie byli w stanie przebyć nawet kilkudziesięciu metrów. W dodatku zawiódł plan generała przewidujący, że własna artyleria prowadzić będzie ogień przed idącymi do ataku żołnierzami. To miało zmusić nieprzyjacielskich żołnierzy do ukrycia się i uniemożliwić im prowadzenia ognia. Tyle, że odłamki eksplodujących pocisków okazały się bardziej zabójcze dla atakujących niż broniących się żołnierzy wroga. Tego dnia Francuzi musieli cofnąć się, zostawiając na polu bitwy 40 000 martwych żołnierzy. Ofensywa miała jednak trwać do zwycięskiego końca. Do 9 maja zginęło lub odniosło rany 118 000 żołnierzy, a wroga udało się odepchnąć na 7 kilometrów. Politycy wymogli zwolnienie generała Nivella, ale nie uspokoiło to nastrojów w społeczeństwie i w armii. Tymczasem nad Sommą zbuntowali się żołnierze drugiej dywizji. Wnet fala buntów zaczęła obejmować coraz to nowe oddziały. Ponad 30 000 żołnierzy wyszło z transzei i odmówiło walki. W 49 dywizjach na 113, jakie liczyły wojska francuskie, wystąpiły w mniejszym lub większym stopniu oznaki buntu. Zagrożenie rewoltą było tak duże, że dowództwo francuskie przesunęło pod Paryż dwie dywizje, które miały bronić stolicy przed zbuntowanymi własnymi oddziałami. Prezydent Raymond Poincaré oddał dowodzenie w ręce generała Philippa Pétaina. Ten przywrócił porządek drakońskimi środkami. Przed sądami wojennymi postawiono 23 000 żołnierzy, z których 554 skazano na śmierć. Sytuacja została opanowana, bunt stłumiony. Ale na jak długo? Z Rosji nadchodziły coraz bardziej niepokojące wieści. Bolszewicy, którzy obiecywali zakończenie działań wojennych, zyskiwali poparcie wojska i społeczeństwa. Komunistyczni agitatorzy powtarzali te slogany we Francji. Ludność cywilna też miała dość tej wojny, w której mimo strat, głodu, wyrzeczeń nie było widać końca. Można to było zmienić, odnosząc wielkie zwycięstwo, ale to okazywało się niemożliwe. Było jednak prostsze rozwiązanie – wskazać winnych klęsk i setek tysięcy ofiar na froncie. Szpiegów. W takiej atmosferze 24 lipca 1917 roku rozpoczął się proces Maty Hari. Sędzia wyznał później.
Co uczyniło mnie pewnym jej winy, to dowody, które przeszły przez moje ręce. Otwarte wyznania tej bezwstydnej kobiety. Ona spowodowała śmierć prawdopodobnie 50 tysięcy naszych mężczyzn, nie licząc tych, którzy w wyniku jej informacji zginęli na morzu.
Była więc winna zbiorowego zabójstwa. W październiku 1917 roku sąd orzekł.
Sąd jednogłośnie skazał osobę o nazwisku Zeile, Margareta Gertruda, na karę śmierci za szpiegostwo i współdziałania z nieprzyjacielem.
Następnego ranka przewieziono ją z aresztu w Pałacu Sprawiedliwości do więzienia Saint-Lazare. Tam dwie zakonnice poprowadziły ją długim korytarzem do celi numer 12, celi śmierci. Ostatnie dni swojego życia miała spędzić z dwoma prostytutkami, które wybrano jako ostatnie towarzyszki ze względu na ich dobry charakter. O świcie 15 października przed więzieniem zebrał się tłumek 100 dziennikarzy, którzy w nieznany sposób dowiedzieli się o terminie egzekucji. Wielu głośno wyrażało oburzenie, że wyznaczono tak wczesną porę, gdy brak światła uniemożliwiał zrobienie zdjęć. Mata Hari patrzyła na nich zaskoczona, może zadowolona. Szepnęła do idącej obok zakonnicy, siostry Leonidy.
Czy siostra to widzi? Tyle ludzi! Co za sukces!
Potem wsiadła do więziennej karetki, która szybko odjechała. Z tyłu podążali dziennikarze, którzy liczyli, że uda im się obejrzeć egzekucję. Nie wpuszczono ich jednak na teren starego fortu de Vincennes. Tam 12 żołnierzy plutonu egzekucyjnego czekało na rozkaz. Mata Hari przeszła przed nimi, spokojna, i zbliżyła się do słupa, do którego żandarm przywiązał linkę, jaką opasał jej biodra. Nie pozwoliła jednak związać dłoni. Odmówiła również zasłonięcia oczu. Przez chwilę rozmawiała z siostrą Leonidą.
Siostro, obejmij mnie szybko i zostaw mnie. Stań po mojej prawej stronie. Będę patrzeć na ciebie. Adi.
Pozostała sama. Podoficer dowodzący egzekucją podniósł szablę. 12 żołnierzy wycelowało karabiny. Posłała im całusa, zanim przeszyły ją kule. Podoficer podszedł do martwej Maty Hari, zwisającej na sznurze oplatającym jej biodra, wyjął rewolwer i przykładając lufę do jej skroni oddał ostatni strzał. Lekarz stwierdził, że śmierć spowodował pocisk, który trafił w serce. Po jej ciało nie zgłosił się nikt z rodziny, ani z kochanków. Przewieziono je do szkoły medycznej Uniwersytetu Paryskiego, gdzie miało służyć do nauki studentom. Weryfikacja wyroku wydanego przez francuski sąd nigdy nie była możliwa, choć wiele zeznań obciążających Matę Hari wydawało się sprzecznych i zgłaszanych przez ludzi, którzy kierowali się chęcią obarczenia jej winą za zło wojny. Elsbeth Schragmüller, doktor Fräulein, mimo dużych osiągnięć i wielkiego doświadczenia po zakończeniu wojny, została odsunięta od pracy w wywiadzie. Nie zaproponowano jej miejsca w tworzącym się wywiadzie Reichswehry, nowej armii niemieckiej. Fräulein doktor powróciła do pracy na uczelni. Podobno wyniosła z wojny niezły majątek, ale hiperinflacja, jaka ogarnęła Niemcy w 1923 roku, spopieliła wszystkie jej oszczędności. Wiodła skromne życie, opiekując się chorą matką. Czy była to kolejna przykrywka nowego wcielenia superszpiega z Wielkiej Wojny? Raczej nie. Zachorowała na gruźlicę kości, która niszczyła jej organizm. Zmarła w Monachium w 1940 roku. Tylko raz przyznała, że szkoliła Matę Hari, ale nie podała żadnych szczegółów. Nie oceniła jej pracy. Nie ma żadnej możliwości zweryfikowania, czy mówiła prawdę. Nigdy na ten temat nie wypowiedział się pułkownik Walter Nikolai, były szef niemieckiego wywiadu, a dokumenty zostały zniszczone. Odnalezienie dowodów i dokładne odtworzenie biegu wydarzeń przestało już być możliwe. Historia Maty Hari opiera się jedynie na wspomnieniach ludzi takich jak Georges Ladoux, którzy byli zainteresowani udowodnieniem jej winy, i na oficjalnych dokumentach, tworzonych przez tych, którzy zrzucili na nią winę za śmierć tysięcy francuskich żołnierzy.